Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście.
Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner Biznes Misji.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem adwokat Jarosław Kurpiejewski, partner w Kurpiejewski, Budzewski i Wspólnicy, ale też osoba, która jakby wspiera przedsiębiorczość, wspiera za wielką wodą, bo wiem, że specjalizujesz się właśnie w pomaganiu i otwarciu firm za granicą i szczególnie w Stanach Zjednoczonych. O tym dzisiaj dużo porozmawiamy.
Tak, to prawda. Jestem adwokatem i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych. W Polsce od 2015 roku, w Stanach Zjednoczonych od tego roku. Zdałem w tym roku egzamin adwokacki i to prawda, pomagamy polskim przedsiębiorcom otwierać działalność na terenie Stanów Zjednoczonych bądź przenosić ich działalność całkowicie z Polski na teren Stanów Zjednoczonych.
To zanim przejdziemy do tego, to chciałem zacząć takim standardowym pytaniem o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
To jest bardzo ciężkie pytanie. Zastanawiałem się nad nim dosyć sporo. I ciężko jest tutaj znaleźć jakąś szczególną cechę, która mogła mnie odróżniać od moich rówieśników. Wychowywałem się na bardzo małej wsi pomorskiej. Każdy pomagał swoim rodzicom na gospodarce i myślę, że takim elementem, który mnie wyróżniał, to byli bardzo mądrzy rodzice, którzy potrafili mnie pokierować w życiu i wpoić takie wartości jak pracowitość i sumienność. Więc myślę, że to są takie dwie cechy, które pozwoliły mi, jeżeli to można nazwać, osiągnąć sukces.
Bardzo ciekawa historia, a powiedz mi, bo właśnie dzisiejsza aktualna sytuacja często zmusza przedsiębiorców do albo zamykania firm, albo szukania właśnie innych rozwiązań. I czy ty myślisz, że czeka nas taki masowy upadek firm właśnie w Polsce niebawem?
Nie nazwałbym tego masowym upadkiem, no ale mamy nasz rząd, nazwijmy to w ten sposób, ma bardzo dużo pomysłów, bardzo często się pojawiających, więc przedsiębiorcy są zmuszeni do tego, żeby szukać kreatywnych rozwiązań, które pozwalają albo zmniejszyć koszty produkcji, albo przeprowadzić optymalizację podatkową. Więc może nie masowo, ale na pewno w coraz większym zakresie będą próbowali przenosić albo produkcję, albo całą siedzibę firm za granicę.
A dlaczego w takim razie, bo przejdźmy do tych Stanów Zjednoczonych. Dlaczego przedsiębiorcy decydują się na zakładanie działalności w USA? Skąd w ogóle taki pomysł w Polsce? No bo to jest tak daleko, dawniej się właśnie słyszało o rajach podatkowych, jakiś Cypr i tak dalej. Nagle Stany Zjednoczone jakby, i jak dowiedziałem się wcześniej, że coraz bardziej popularne.
Tak, coraz bardziej popularne. W dużej mierze są to przedsiębiorcy, którzy mają ugruntowaną pozycję na polskim rynku, sprzedają już od dłuższego czasu swoje produkty na rynku amerykańskim. Jednak fakt długości czasu przesyłania ich produktów na teren Stanów Zjednoczonych, oszczędność kiedyś produkcji na terenie Polski, ta różnica już nie jest tak duża, aby nie opłacało się otworzyć tej działalności na terenie Stanów Zjednoczonych, tam umiejscowić produkcję, tam mieć towar gotowy do sprzedaży, no bo jednak na rynku amerykańskim liczy się ta szybkość, żeby jednak ten towar, tak jak działa Amazon, dzisiaj zamówiony, jutro pojutrze był u konsumenta, u klienta.
A od strony jakiejś podatkowej, innych sprzyjających jakichś tutaj obostrzeń to też mamy?
Zdecydowanie. Od strony podatkowej mamy kilka stanów, które ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, nie nakładając na przykład podatku od dywidendy. Czyli tak jak mamy często w Polsce spółki podwójnie opodatkowane przy zarobku spółki, jak i przy wypłacie dywidendy, no to w Stanach Zjednoczonych, w wielu stanach spółka płaci jedynie ten podatek od osób prawnych, natomiast przy wypłacie dywidendy tego drugiego podatku już nie ma. Bądź można ustanowić wypłaty dla członków zarządu, dyrektorów, oficerów, które są kosztem spółki, zmniejszają podstawę opodatkowania, więc to wszystko razem doprowadza do tego, że jednak te podatki, mimo że się słyszy, że w Stanach Zjednoczonych są i tak wyższe niż w Europie, ostatecznie okazują się niższe.
Czyli jednak zdecydowanie lepiej prowadzić w Stanach niż w Polsce, tak?
Optymalizując odpowiednio działalność, umiejscowiając firmy w odpowiednim stanie produkcji, w odpowiednim stanie sprzedaż, w odpowiednim stanie na pewno.
No dobrze, a jakie w jakim razie branże są najbardziej zainteresowane właśnie takim prowadzeniem firm w Stanach Zjednoczonych?
branże kosmetyczne często, branże, które produkują...
Mamy chyba Inglota, tak? Czy jakiś tam, tak wiem, że w Stanach Zjednoczonych na głównej ulicy gdzieś jest, tak?
Sklep, jest. Inglot oczywiście, czyli branża kosmetyczna. Branże meblowe, wyposażenie domów, ceramika użytkowa. To tak z pamięci klientów, których mamy, którym otwieraliśmy. No ale też szeroko pojęta sprzedaż internetowa przez platformę Amazona, która bardzo ułatwia prowadzenie działalności. Zajmuje się wieloma kwestiami, którymi przedsiębiorca sprzedając przez Amazona nie musi się zajmować.
A jakie na przykład, jakbyś mógł wymienić, jakie są to zalety właśnie na przykład?
Sprzedaży przez Amazon. Szybka rejestracja spółki we wszystkich stanach. Dlatego zakładamy spółkę w odpowiednim stanie. Przy użyciu platformy Amazona możemy tą spółkę szybko zarejestrować we wszystkich 50 stanach jako stan, w którym prowadzona jest w ogóle sprzedaż. Amazon tego też wymaga i ułatwia tą rejestrację, co pozwala nam na tak jakby umiejscowienie tej sprzedaży we wszystkich stanach i możliwość prowadzenia reklamowania produktu i dostarczania go we wszystkich stanach, no bo Amazon oczywiście ma bardzo dużo magazynów i on rozmieszcza poszczególne przedmioty według algorytmu opracowanego na zasadzie zapotrzebowania. Więc jeżeli korzystamy z tej platformy, to dostarczając produkty do Stanów Zjednoczonych, sam Amazon decyduje, jak je rozmieszcza, wie, gdzie one mogą, może być na nich zapotrzebowanie, więc to mamy już z głowy.
No to ja jestem ciekawy w takim razie, czym się różni w ogóle prowadzenie biznesu w Stanach Zjednoczonych versus to w Polsce, wiesz, zawsze się kojarzy, że tam jest amerykański sen i tak dalej, że wszyscy pozytywnie i cały czas i jakby się tam dużo dzieje w tej przedsiębiorczości, ale z drugiej strony, że co chwilę są te porażki i że ludzie się dalej podnoszą, próbują, jakbyś tak z doświadczeniem mógł powiedzieć, jakie są różnice.
Okej. Osoby, które wyjechały 20-30 lat temu do Stanów Zjednoczonych, obecnie mówią, że ten amerykański sen już nie istnieje. Kiedyś oczywiście można było znaleźć zatrudnienie, które pozwalało na to, żeby wykupić nieruchomość wielorodzinną i z wynajmu spłacać tą nieruchomość, jeszcze mieć na swoje utrzymanie. To już tak nie działa. Mówi się w ten sposób, że przeciętny przedsiębiorca, który odniesie duży sukces, upada 4 razy, zanim w ogóle ten sukces odniesie. Ale to prawo upadłościowe w Stanach Zjednoczonych jest szczególne pod tym względem, że bardzo ciężko jest sięgnąć do wspólników spółki. Chroni tą działalność gospodarczą, żeby jeżeli jedna upadła szybko, rozwiązane zostały wszelkie kwestie, żeby przedsiębiorca mógł założyć kolejną. Nie ma takich ograniczeń, że on nie może przez ileś lat otworzyć tej działalności. Niekiedy są jakieś ograniczenia, to też w zależności od stanu, chociaż kwestia upadłości jest kwestią federalną, więc ona jest z góry określona. No i prowadzenie tej działalności gospodarczej na pewno jest łatwiejsze, szybsze założenie firmy. Podatki federalne są takie same w całych Stanach. No, oczywiście bierzemy pod uwagę też podatki stanowe, ale rejestracja spółki, sprawozdania, które składamy w związku z prowadzeniem spółki, rozliczenie są o wiele, wiele prostsze niż w Polsce.
No nie mamy na pewno nowego ładu tam takiego jak dzisiaj, że prawie nikt nie rozumie, który się zmienia. Nie?
To jest ciekawe. Właśnie nad tym ostatnio myślałem. To prawo w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, ono się przez wiele dziesiątek lat nie zmieniło. Te same są podatki, które były, one czasem są dostosowywane na poziomie stanowym i federalnym, ale nie mamy takich pomysłów, które pojawiają się w Polsce, że nagle decydujemy, pod jaką formą będziemy prowadzili daną działalność, żeby zoptymalizować to podatkowo. Nie. Raczej przedsiębiorca, który zaczyna swoją działalność na terenie Stanów Zjednoczonych, on jest pewny do tego, jak ona będzie wyglądała za rok, za 5 lat, za 10 lat. Tutaj raczej nie pojawi się nic, co mogłoby wywrócić jego działalność do góry nogami.
No szkoda, że w Polsce tego nie ma, bo tak jak mówisz, dzisiaj to prowadzenie działalności to pierwsze skombinowanie, szukanie doradcy i jak można wybrać, jak zmieniać działalność i cały czas musisz wszystko modyfikować. Nie da się zająć się biznesem, tylko cały czas coś jest nie tak, nie?
Dokładnie. W Polsce zaczyna się teraz od doradcy podatkowego, tak. Nie od adwokata. Od doradcy podatkowego dopiero potem idzie się do adwokata.
Tak, no ale w ogóle dzisiaj zaczynać firmę, to trzeba sztab ludzi od razu mieć z boku, żeby cokolwiek robić, nie? Co jest takie, rzeczywiście bardzo pozytywnie to brzmi w tych Stanach i to chyba od lat jest, ale czy są jakieś takie, nie wiem, zagrożenia może prowadzenia działalności w USA, szczególnie być może dla Polaków, no bo jednak jest to daleko.
Może w kwestii zarządzania. Jest kilka utrudnień, jeżeli chodzi o w ogóle pracę w Stanach Zjednoczonych, no bo wiemy, mamy od niedawna ruch bezwizowy do Stanów Zjednoczonych, co nie oznacza, że Polak wyjeżdżający do Stanów może założyć działalność i od razu tam pracować i prowadzić tą działalność. Właśnie nie. Do prowadzenia działalności potrzebna jest określonego rodzaju wiza, więc nawet jeżeli jesteśmy właścicielem tej firmy, to nie znaczy, że możemy na miejscu wykonywać działalność. Musimy uzyskać albo odpowiednią wizę pracowniczą, albo odpowiednią wizę biznesową. Łączy się to zazwyczaj z tym, że musimy komuś na miejscu zaufać, aby tą firmą w odpowiednim zakresie zarządzał. Więc często też przedsiębiorcy, którzy otwierają tam działalność, już takiego kogoś mają. Spółka może być zarządzana albo przez właścicieli, albo przez, jeżeli chodzi o spółkę, odpowiednik spółki z o, czyli LLC, na przykład przez menedżera. Więc często jest potrzeba zawierzenia w pewnym zakresie, przynajmniej prowadzenia tej działalności tam na terenie Stanów. Bierzemy też pod uwagę to, czy firma jest znana, czy nie jest znana, więc trochę zabiera czasu, żeby tą firmę rozwinąć, ale nie przychodzą mi do głowy jakieś szczególne trudności, które mogłyby napotkać obcokrajowców przy prowadzeniu działalności w Stanach.
To jeszcze zapytam właśnie odnośnie tych wiz, jak to jest w ogóle dzisiaj, czy dużo łatwiej jest dostać i tak dalej. Ja tam kilka lat temu właśnie biznesowo się starałem z pracy i tak dalej i nawet takie zdarzenie, jak pierwszy raz się jechało do Stanów, że weź masz wizę, ale na lotnisku i tak cię mogą jeszcze nie wpuścić, nie? Bo zależy od urzędnika i jak się tam zachowasz. Ja pamiętam już nawet takie śmieszne sytuacje, że ktoś tam z tyłu był lekko po alkoholu i tam uspokajali, bo nie wejdziesz i tak dalej, nie? I czy dzisiaj w ogóle są też takie absurdy, czy raczej już jest dużo łatwiej jakby wjechać do tych Stanów, szczególnie mówię o Polskę.
Okej, no, po pierwsze wiza taka jak wiza biznesowa czy wiza turystyczna to jest promesa. Czyli to nie jest gwarancja tego, że się wjedzie na teren Stanów Zjednoczonych. To dopiero ten urzędnik właśnie na lotnisku decyduje, czy kogoś przepuści za bramki, czy nie przepuści, czy poprosi do innego pokoju, gdzie jest prowadzona rozmowa, która jest już mniej przyjemna. Ale tak, jest łatwiej, odkąd mamy ten ruch bezwizowy, jednak można nawet zauważyć, jak ta kolejka na lotnisku idzie o wiele szybciej. Więc raczej nie ma zadawanych takich ciężkich, może te rozmowy z urzędnikami nie są tak skomplikowane, jak kiedyś były. Jeżeli ciężko mi sobie przypomnieć ostatnią sytuację, kiedy miałem klienta, który miał problem z wjazdem na teren Stanów Zjednoczonych, który wyjeżdżał w celach biznesowych, czy podpisywać jakiś kontrakt, czy zakładać własną działalność gospodarczą, więc myślę, że raczej zmierza to w dobrą stronę.
A czy są jakieś, czy ma to znaczenie właśnie, w których Stanach jest lepiej prowadzić działalność, nie? Bo trochę powiedziałeś, że są różne tam jakieś prawa i tak dalej, takie lokalne, tak? Ale jest jakiś taki stan, nie wiem, najbardziej sprzyjający albo najmniej?
Kiedyś toczyła się bitwa między stanem Delaware i stanem New Jersey. Który stan będzie bardziej przyjazny dla prowadzenia działalności gospodarczej? Niegdyś był to stan New Jersey, teraz jest to stan Delaware i wielu osobom stan Delaware kojarzy się z taką działalnością, powiedzmy, niejasną, bo wszyscy zakładają działalność w stanie Delaware, ale to, że tam zakładana jest działalność, związane jest z tym, że w stanie Delaware mamy Chancery Court, to jest taki sąd dla działalności gospodarczej, który charakteryzuje się tym, że bardzo mocno chroni przedsiębiorców. Bardzo ciężko dostać się do majątku osobistego przedsiębiorców, więc jest taki proprzedsiębiorczy, ma bardzo ugruntowane orzecznictwo, więc jeżeli zakładamy firmę na terenie stanu Delaware, to niezależnie od tego, czy prowadzimy działalność w stanie Florida, Wyoming, jakimkolwiek innym, w przypadku sprawy sądowej, prawem właściwym dla tego sporu jest prawo stanu Delaware i tamtejszy sąd. Więc wiemy, że ciężej będzie do nas sięgnąć, gdyby powinęła nam się noga.
Czyli rozumiem, jest to jakieś trochę takie zabezpieczenie.
Jest na pewno.
No dobrze, a też kiedyś właśnie rozmawiałem z Romanem Kluską, powiedział, że w ogóle im mniej licencji, różnych nakazów, tym łatwiej prowadzić biznes. W Polsce jest to bardzo trudne i coraz bardziej musisz mieć wszystkie wymogi i tak dalej. A jak to jest w Stanach i czy w ogóle ten rynek jest wymagający i ciężko w ogóle też zdobyć licencję i różne zezwolenia na prowadzenie? No bo w Polsce to dzisiaj musisz mieć też szereg na każdą rzecz, jak otwierasz biznes.
Z mojego doświadczenia najtrudniej licencję było dostać w Nowym Jorku, jeżeli chodzi o pośrednika płatności. To była najtrudniejsza rzecz, ale nie z tego względu, że nie można było dostać, tylko trzeba było długo na nią czekać. Zazwyczaj licencję jest dostać łatwo. Plus jest taki, że jeżeli jesteśmy, powiedzmy, przedsiębiorcą, który produkuje, dla przykładu, powiedzmy, że papierosy chce sprzedawać na terenie Stanów Zjednoczonych, to nie przechodzi przez ten cały proces sprawdzania składników i tak dalej, i tak dalej. Mamy bazę licencji, bazę przedsiębiorców, którzy przez taki proces już przeszli i można się podłączyć pod procesy innych przedsiębiorców na podstawie tego, że ten przedsiębiorca wprowadził taki produkt, mój produkt zawiera takie same składniki, takie same bezpieczeństwo zapewnia konsumentowi, to korzystam z tej rejestracji, składam swój wniosek o licencję, popierając się tym, że taki produkt już został wcześniej zarejestrowany i mogę go wprowadzić na rynek. Więc nie przechodzę wszystkich badań od początku tego, czy to jest zgodne z prawem federalnym, stanowym, tylko porównuję już jakiś istniejący produkt, który jest dopuszczony do rynku i wprowadzam swój.
To jest rzeczywiście duże ułatwienie. A czy są w ogóle w Stanach Zjednoczonych jakieś raje, tak zwane raje podatkowe? No bo tak jak mówiliśmy, znamy w Europie kilka.
Raje podatkowe może pod tym względem, tak jak mówiłem na początku, że nie mamy podatku od dywidendy. Tutaj od razu przychodzi mi na myśl stan Floryda. Jak kiedyś dowiedziałem się, że tam nie ma podatku od dywidendy, więc nie ma podatku dochodowego tego stanowego w ogóle, więc nie ma podatku i od dywidendy, i podatku stanowego. Zastanawiałem się, na czym w ogóle ten stan zarabia. A okazuje się, że stawia na to, żeby jak najwięcej działalności gospodarczej było na terenie stanu Floryda. Zarabia na podatku od sprzedaży, odpowiedniku trochę podatku VAT, podatku od nieruchomości, więc na tym się skupia. Więc jeżeli chcemy prowadzić działalność gospodarczą, uzyskiwać dywidendę z prowadzenia tej działalności, to dobrze, jeżeli mamy rezydenturę podatkową na przykład na Florydzie. Więc jeżeli można mówić o jakimś raju podatkowym, to bardziej ująłbym to w tym względzie, że pozwala nam na mocne obniżenie naszego podatku dochodowego. Mm-hmm.
No to dobra, powiedzieliśmy, że nie ma podatku na przykład od dywidendy, ale jakie w ogóle podatki płaci się od prowadzenia działalności właśnie w Stanach, czy jakbyś tak odnieść jeszcze do Polski?
Okej, okay, więc zależy to od tego, jakiego rodzaju prowadzimy działalność gospodarczą. Mamy 7 bodajże, albo 8 nawet rodzajów działalności gospodarczej, jaką możemy prowadzić, od sole proprietorship, czyli odpowiednik jednoosobowej działalności gospodarczej, po corporation. I dajmy dla przykładu spółkę LLC, czyli taki odpowiednik spółki z o.o. Spółka LLC opodatkowana jest na zasadzie pass-through, czyli takiej jawnego opodatkowania, tak jakbym ja był podatnikiem swojej spółki, czyli jest ta spółka tylko raz opodatkowana. Jeżeli zarabiam coś w spółce, jeżeli to już jest w spółce opodatkowane, to już przy wypłacie dywidendy nie płacę tego podatku. Przy corporation, czyli spółce akcyjnej, bądź notowanej czy nienotowanej, możemy mieć zastosowane albo to opodatkowanie pass-through, jedynie w sytuacji, kiedy mamy mniej niż 100 wspólników i spółka nie jest notowana, bądź opodatkowanie podwójne, tak jak spółka akcyjna, czyli na poziomie korporacyjnym, no i przy wypłacie dywidendy. Teraz w zależności od tego, na czym skupiona jest dana działalność gospodarcza, takie wybieramy opodatkowanie. Jeżeli zakładamy, że będziemy wypłacali dywidendę sobie często, to bardziej opłaca się nam to opodatkowanie pass-through. Jeżeli zakładamy, że będziemy reinwestowali swoje środki, które będą zarabiane w spółce, no to bardziej opłaca się nam to podwójne opodatkowanie, bo dopóki nie wypłacimy dywidendy, to ten pierwszy poziom opodatkowania jest niższy niż przy wypłacie dywidendy w sytuacji spółki LLC. Więc mamy ten podwójne opodatkowanie przy corporation, pojedyncze przy LLC, a przy podatkach osobistych bierzemy pod uwagę podatek federalny i podatek stanowy. I mamy stany, w których tego podatku stanowego nie mamy. Mamy stany, kiedy ten podatek jest bardzo wysoki i mamy Nowy Jork, kiedy mamy jeszcze dodatkowy podatek nowojorski, który tam dochodzi nawet do 3%, jeszcze ponad podatek stanowy i federalny.
To rzeczywiście trzeba się dobrze tutaj orientować, żeby wybrać tam, gdzie najlepiej. A w ogóle jeśli chodzi o firmy i jak się też przenoszą, to czy są jakieś w ogóle różnice w zachowaniach konsumentów? Czy ty właśnie zauważysz też doświadczenia właśnie z współpracy z różnymi firmami?
Niespecjalnie. Niespecjalnie. Tych firm na rynku jest tak dużo, że o ile nie jest to firma, która musi konkurować z jakimś ogromnym konglomeratem, to nie ma takiej różnicy. Bo tych małych, mikro i średnich przedsiębiorców są naprawdę setki tysięcy. Więc odpowiem, że raczej nie, nie spotkałem się z jakimiś szczególnymi takimi patrzeniem podejrzliwie na takiego przedsiębiorcę.
A jak w ogóle właśnie kwestia jakichś ubezpieczeń działalności polskich właśnie firm prowadzących działalność w Stanach Zjednoczonych, no bo są na przykład właśnie nawet w kwestii jakichś tak pozwów i tak dalej.
Okej. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych możemy wykupić ubezpieczenie, znaczy każdy racjonalny przedsiębiorca wykupuje ubezpieczenie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Cokolwiek wprowadzamy na rynek amerykański, zresztą wszystkie firmy, dystrybutorzy wymagają tego, żebyśmy mieli ubezpieczenie za produkt niebezpieczny, czyli jeżeli konsumentowi stanie się krzywda, to to ubezpieczenie prowadzi proces w imieniu producenta i dogaduje się powiedzmy z konsumentem. Mamy ubezpieczenia od odpowiedzialności członków zarządu. Mamy ubezpieczenia od niedochowania należytej staranności nawet członków zarządu, więc dodając ograniczenie odpowiedzialności wspólników, partnerów, akcjonariuszy, plus te ubezpieczenia, które możemy wykupić od odpowiedzialności przy zarządzaniu spółki, ta ochrona majątku prywatnego i tego, co znajduje się w spółce, odpowiedzialności spółki jest bardzo duża.
No tak się słyszy, bo zawsze chodziły legendy, że w Stanach o wszystko mogą cię pozwać, więc ludzie czasami by się bali, że cokolwiek tam by się otworzył, to czy papierek będzie taki, czy nie, to cały czas tam ludzie pozywają, nie? Że taki był kraj absurdu rzeczywiście pod tym względem.
Moim zdaniem jest to pokłosie w bardzo dużej mierze sprawy, którą wszyscy znają, oczywiście McDonald's i gorąca kawa. To jest sprawa Liebeck versus McDonald's, to jest 1994 rok.
I wszyscy jakbyś znamy... może przypomnieć, bo niektórzy właśnie może
tak,
mieć jeszcze nie.
Wszyscy znamy tą sprawę w ten sposób, że jakaś kobieta została, poparzyła się kawą z McDonalda i mówi, że ona nie wiedziała, że ta kawa jest gorąca. I to, że tak myślimy, jest wynikiem zainwestowania przez McDonald's dziesiątek, jakichś setek milionów dolarów w kampanię PR-ową, aby ludzi odstraszyć od pozywania takich korporacji. W rzeczywistości wyglądało to w ten sposób, że ta pani jako pasażerka jadąca ze swoim wnukiem bodajże albo synem została poparzona kawą, która miała temperaturę bliską wrzątku w bardzo newralgicznych częściach intymnych i to poparzenie skończyło się koniecznością przeszczepu skóry. Pani zaproponowała McDonald'owi ugodę, żeby McDonald's zapłacił jej po prostu koszty medyczne za to, co jej się stało. Okazuje się, że problem tej kawy, która była podawana w temperaturze wrzącej, pojawiał się wielokrotnie wcześniej. Był zgłaszany McDonald'owi, McDonald's z tym nic nie zrobił. Więc ta pani była pierwszą osobą, która zdecydowała się w ogóle, żeby jednak pójść na wojnę z McDonald'em. Nikt wcześniej nie wierzył, że można wygrać. Takie sprawy są często sponsorowane przez odpowiednie organizacje ochrony praw konsumentów, które wydają niesamowite sumy na takie procesy, aby ustanowić jakiś precedens w prawie amerykańskim, bo w prawie amerykańskim nie mamy zwrotu kosztów adwokackich. Mamy American Rule, która mówi o tym, że każdy płaci za swojego adwokata.
Czyli trochę obaliliśmy mit, tak? Że nie do końca tak jest, że właśnie można o wszystko pozywać.
Tak. Drugie przeświadczenie polskich przedsiębiorców przy odpowiedzialności za prowadzenie działalności w Stanach Zjednoczonych jest taki, że można sięgnąć do ich majątku w Polsce, gdyby ten majątek w Stanach był niewystarczający. Kiedyś, powiedzmy, że było to bardziej możliwe, po dwóch sprawach z roku 2011, to był sprawa Goodyeara, potem 2014 rok Daimlera, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał orzeczenia, w których stwierdził, że pozywać w Stanach Zjednoczonych i sięgać do majątku zagranicznego to były sprawy tak naprawdę ogólnego rozumienia jurysdykcji sądów amerykańskich. Można tylko wtedy, kiedy ta firma w Stanach Zjednoczonych ma swoje, jest tak naprawdę jakby w domu. Tam ma centrum swojej aktywności, tam ma centrum zarządzania i tak dalej. Więc dopóki, jeżeli mamy oddział firmy polskiej w Stanach Zjednoczonych, która tam jest oddzielną jednostką, ma tam swój zarząd, ma tam siedzibę, opłaca tam podatki, to ona jest tylko odpowiedzialna, nie spółka zagraniczna. Dopóki nie doszło do jakiegoś oszustwa, świadomego działania na szkodę przedsiębiorcy czy konsumenta, sięgnąć za granicę nie można, więc tu bym raczej uspokoił przedsiębiorców. Nie jest to tak, że tam prowadzą działalność gospodarczą. Tam spełniając te wymagania, które są przepisane prawem przy składaniu zeznań rocznych, dochowaniu tej należytej staranności, ich majątek w Polsce jest bezpieczny.
To też ciekawe. A często się w ogóle zdarza Wam prowadzić takie sprawy konsument-firma?
Niespecjalnie. Najczęściej oczywiście na rynku amerykańskim są to sprawy o zapłatę. Więc to są najczęstsze sprawy.
A jak podchodzą urzędy właśnie skarbowe, podatkowe do przedsiębiorców? No bo w Polsce też wiemy, są legendy, aczkolwiek ostatnio trochę pozytywnie ludzie mówili, że coraz bardziej te urzędy właśnie już tak przyjaźnie zaczynają podchodzić do Polaków. Ale jak to jest w Stanach?
W Stanach Zjednoczonych mówi się tak. Każdy troszeczkę oszukuje urząd skarbowy na podatkach. Dopóki troszeczkę oszukuje na podatkach, urząd skarbowy nie będzie specjalnie się tym interesował. Tak jest przeświadczenie. Jak ludzie robią? No tutaj każdy robi to indywidualnie. Podmiotów gospodarczych jest tak dużo, że aktualnie w tym roku na przykład kontrole skarbowe prowadzone są w trybie korespondencyjnym. Czyli IRS, amerykański urząd skarbowy, wysyła do przedsiębiorcy list z prośbą o to, aby przedsiębiorca coś wyjaśnił. Jest tak mało urzędników, którzy są w stanie przeprowadzić te kontrole, że rzadko kiedy w ogóle przyjeżdżają do przedsiębiorcy, więc takiego audytu Urzędu Skarbowego Amerykańskiego ciężko się spodziewać, nawet ze względów administracyjnych. Ale nawet jeżeli do takiego audytu dochodzi, to system amerykański, tak i karny, jak i nawet cywilny, oparty jest na, czy zmierza w tym kierunku, aby sprawa została jak najszybciej zakończona w trybie porozumienia. Więc nawet jeżeli urząd skarbowy znajdzie jakieś nieprawidłowości, to ustala z przedsiębiorcą, jak to rozwiązać. Czyli ustalają, jaka będzie wysokość kary, jeżeli kara zostanie nałożona, w jakim czasie zostanie spłacona, zwolnią jakiś rachunek bankowy, czy wszystkie rachunki, jeżeli, to znaczy nie zrobią czegoś takiego przede wszystkim, co może się zdarzyć i zdarza się często w Polsce, że urząd skarbowy blokuje nam prowadzenie działalności gospodarczej do momentu wyjaśnienia. Nie, tam w ten sposób się nie działa. Nie zabija się tej działalności do momentu, aż się nie ustali, co się naprawdę dzieje.
Ale to jest rzeczywiście szok, że można tak jakby przedsiębiorczo wspierać ten kraj, jakby tych przedsiębiorców. Patrząc w Polsce, to jednak rzeczywiście są te blokady. Co chwilę, jak się nie porozmawia z przedsiębiorcą, to boją się. Każdy jest jakiś tak, będzie kontrola, albo była, albo tak. Więc to jest takie, że my z tyłu głowy zawsze to mamy. A z drugiej strony też się mówi w Polsce, też się nie da tak w 100% pewnie prowadzić wszystkiego idealnie, nie? Bo zawsze gdzieś się zdarza, więc bardzo mi się podoba ten system, aby ktoś z naszych rządzących mógł zobaczyć i starać się przenieść do Polski, bo podejrzewam, że i tam też jest dużo mniej urzędników pewnie na co dzień.
Jest. Powiedzmy, że niedawno pojawił się pomysł, aby przy prowadzeniu działalności w Polsce, co do odpowiedzialności członków zarządu, stosować Business Judgment Rule, która jest właśnie zapożyczeniem trochę z prawa amerykańskiego i polega na tym, że dopóki właśnie dyrektor, osoba, która zarządza na różnym poziomie spółką, dochowa należytej minimalnej staranności, do tego czasu nie można robić jej osobistego zarzutu, jeżeli właśnie coś w działalności gospodarczej pójdzie nie tak. Ta zasada nie została jeszcze wprowadzona. Z tego co wiem, trwają prace nad wprowadzeniem tej zasady i trzymam kciuki, żeby ta zasada została wprowadzona, no bo jednak ona jest proprzedsiębiorcza nie tylko w rozumieniu dla przedsiębiorcy, ale dla gospodarki. No bo im bardziej, zresztą na tym się opiera też to orzecznictwo tego sądu w stanie Delaware, tego Chancery Court, że tak jak mocno chroniona jest indywidualność działalności gospodarczej, im mocniej jest chroniona, tym lepiej dla rozwoju gospodarki. Więc jeżeli to zmierza w tym kierunku, to jest plus.
Bardzo się cieszę i trzymamy za to kciuki, także chyba wszyscy przedsiębiorcy. A powiedz mi jeszcze odnośnie znowu Stanów Zjednoczonych, jak w ogóle tam traktują przedsiębiorców z Polski? Jak w ogóle zdobyć zaufanie? Jak tam jesteśmy traktowani?
Każda firma, która prowadzi swoją działalność na terenie Stanów Zjednoczonych, rozlicza się z podatków, składa zeznania podatkowe, może uzyskiwać coś, co się nazywa Certificate of Good Standing. Więc to jest pierwszy dokument, który sprawdza przedsiębiorca, który chce pracować z innym przedsiębiorcą. Do tego dokumentu dostęp może mieć również konsument. Raczej nie drąży się tej informacji, kto jest właścicielem spółki, czy jest to Polak, czy nie Polak. Zresztą w wielu Stanach informacja o tym, kto jest właścicielem spółki, jest informacją poufną. Nie jest jawna w rejestrze, więc nie wiadomo, kto tak naprawdę jest właścicielem, beneficjentem ostatecznym tej spółki. To też jest plus, bo opieramy się na tym, jak spółka działa, a nie kto tą spółkę posiada.
A jakiego rodzaju właśnie najczęściej świadczycie usługi dla firm z Polski w USA? To chyba powiedziałeś, że ściąganie należności, ale jak to tak wygląda w praktyce?
Coraz więcej zakładamy firm w Stanach Zjednoczonych. Szukamy takich rozwiązań, jak ustalenie, w którym stanie najlepiej będzie prowadzić produkcję, w którym stanie najlepiej będzie prowadzić sprzedaż, w którym stanie najlepiej będzie umiejscowić centrum działalności spółki, jeżeli chodzi o jej zarządzanie. Przeprowadzamy również we współpracy z doradcami podatkowymi opinie dla polskich przedsiębiorców, więc albo otwieramy nowe działalności na terenie Stanów Zjednoczonych, ale najczęściej otwieramy właśnie oddziały. Są to przedsiębiorcy, którzy jakiś już czas tam działają na zasadzie współpracy z dystrybutorami, ale chcą wejść sami na rynek, sami prowadzić tą działalność i czują się na tyle silni, że chcą spróbować swoich sił na rynku amerykańskim. To jest bardzo pozytywne.
A jak na przykład wygląda sprawa ZUS-u dla takiego pracodawcy albo pracowników w ogóle? Jak to wygląda?
Pracodawca. Uznajmy, że pracodawcą jest firma polska, która ma oddział w Stanach Zjednoczonych. Pracodawca swoje składki opłacał będzie dopiero wtedy, kiedy będzie uzyskiwał dochód na terenie Stanów Zjednoczonych, opodatkowany na terenie Stanów Zjednoczonych i będzie miał tam rezydenturę podatkową, której też nie nabywa się od razu. Za pracowników odprowadzamy podstawowe składki. W większości sytuacji pracodawcy ściągają swoich pracowników, oferując im jakieś benefity. Jeżeli mówimy o benefitach, to jest to ubezpieczenie na przykład medyczne, bo pracodawca nie ma obowiązku zapewnić pracownikowi ubezpieczenia medycznego. Pracownik może, nie musi sobie sam tego ubezpieczenia wykupić, więc są to podstawowe składki, które musi odprowadzać pracodawca i zobowiązania wobec pracownika są bardzo ograniczone. Większość umów w ogóle zawieranych z pracownikami to są umowy tak zwane at will, czyli takie, które mogą być rozwiązane w każdym momencie, chyba że pracodawca zapewni pracownika, że z takich a takich powodów tej umowy nie rozwiąże.
No to jeszcze jestem ciekawy odnośnie sprzedaży internetowej właśnie na terenie USA. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Trochę też pytam, bo nawet mieliśmy jednego z gości, który młody chłopak nawet sprzedaje książki, że sam je drukuje. Amazon pozwala mu składać książki, ilustracje i tak dalej. Podbija normalnie rynek w Stanach Zjednoczonych i widać, że coraz częściej ludzie właśnie przychodzą i sprzedają też na Amazonie. I czy jest coś, na co powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę?
Aby prowadzić tą, powiedzmy, pod parasolem Amazona, na Amazonie, z tego co wiem, mamy możliwość korzystania z magazynów Amazona, prowadzenia sprzedaży przez platformę Amazona, bądź mamy też, czyli to jest ten Amazon Prime, który dostarcza bardzo szybko swoje produkty i te produkty są lepiej reklamowane, wyżej notowane w wyszukiwaniu na platformie Amazona i mamy też produkty, które mogą być dostarczane spoza magazynów, z indywidualnych sklepów, z indywidualnych magazynów. I one są niżej notowane, dlatego że ich czas dostarczenia jest inny i sposób zamawiania jest też, powiedzmy, troszeczkę bardziej skomplikowany niż to jedno kliknięcie i zamówienie. Więc radziłbym raczej korzystać z tych wszystkich benefitów, które daje Amazon.
To prawie kończąc, jeszcze chodzi o takie przeprowadzenie do Stanów, te modne właśnie wizy i tak dalej. I powiedziałeś o tych różnych typach biznesowych, ale czy jest jeszcze jakaś różnica, jakbym na przykład chciał wyjechać z całą rodziną, zamieszkać tam i zacząć prowadzić działalność? Czy jest coś specjalnego, co musimy spełnić? Jak to w ogóle wygląda dzisiaj?
Jest kilka rodzajów wiz, które są dostępne dla osób, które chcą bądź już prowadzą tam działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Zacznijmy od wiz dla właścicieli firm, dla przedsiębiorców. Więc najłatwiejszą do uzyskania, najszybszą wizą jest wiza E2 dla inwestora zagranicznego. jeżeli otwieramy firmę w Stanach Zjednoczonych, ta firma działa już jakiś czas, powiedzmy złożyła już jakieś zeznanie podatkowe, zatrudnia 2-3 osoby, zainwestowaliśmy w tą firmę około 100 tysięcy dolarów, możemy tą wizę E2 uzyskać dla siebie, współmałżonka i dzieci poniżej 21 roku życia. W momencie składania dzieci muszą mieć poniżej 21 roku życia. I ta wiza E2, ona jest przyznawana albo na rok, albo na dwa i może być przedłużana tak długo, jak ta działalność gospodarcza jest prowadzona. Jeżeli tą działalność dosyć mocno rozwiniemy i powiedzmy ta inwestycja dojdzie już do wysokości 1,6 miliona dolarów i zatrudniamy co najmniej 10 osób, ta firma wówczas może spełniać wymagania do tego, aby uzyskać wizę EB5 dla inwestora zagranicznego, która już jest zieloną kartą, czyli daje prawo do stałego zamieszkiwania na terenie Stanów Zjednoczonych bez konieczności odnawiania tej zielonej karty. Ona na początku jest przyznawana na 2 lata, potem przedłużana na okres 10-letni, po tym jak urząd sprawdzi, czy po tych 2 latach ta firma nadal istnieje, nadal spełnia te wymagania. Mamy też wizy dla pracowników. Możemy jako firma amerykańska ściągać swoich pracowników z firmy polskiej, ze swojego oddziału. Wówczas mamy do wyboru wizę L1 bądź wizę L2. Proces jest dosyć, w porównaniu do innych wiz pracowniczych, dosyć prosty i szybki, dlatego że można go przeprowadzić nawet w przeciągu około 3-4 miesięcy, żeby tego pracownika ściągnąć, co przy wizach pracowniczych jest bardzo krótkim okresem. Możemy też ściągać z zagranicy pracowników, którzy nawet nie byli zatrudnieni w naszym oddziale. Jest to wiza H1B. Musimy wykazać, że ten pracownik jest nam potrzebny i wykazuje się szczególnymi umiejętnościami, doświadczeniem i go potrzebujemy na rynku amerykańskim. Moim zdaniem raczej zmierza to w tym kierunku, aby ułatwić uzyskiwanie tych wiz i inwestorskich, i pracowniczych. Przede wszystkim polityka imigracyjna przy wizach pracowniczych i przy wizach inwestorskich jest taka, aby aktywizować lokalny rynek pracy. Więc im firma więcej osób będzie zatrudniała, im będzie bardziej przyjazna lokalnemu rynkowi, tym łatwiej, bardziej przychylnie na takiego pracodawcę, wnioskodawcę przy wizie będzie się zapatrywał Urząd Imigracyjny.
A powiedziałeś jeszcze o właśnie zielonej karcie i prawie stałego pobytu i to oczywiście jak już jesteśmy rozwinięci, wyżej 1 600 000 z tego co pamiętam, ale czy są jakieś jeszcze inne możliwości, żeby uzyskać taką kartę stałego pobytu?
Tak, jest jeszcze wiza EB5 dla inwestora zagranicznego, który zainwestuje co najmniej 900 tysięcy dolarów w coś, co się nazywa centrum regionalne. Centra regionalne są to organizacje, które zrzeszają zagranicznych inwestorów. Powiedzmy, że jest to firma, która prowadzi jakąś inwestycję, buduje wielorodzinne nieruchomości i zbiera kapitał zagraniczny. To centrum regionalne musi być certyfikowane przez Urząd Imigracyjny, aby zrzeszać tych inwestorów. I inwestując swoje pieniądze w takie centrum regionalne, tu jest już ta kwota niższa, 900 tysięcy dolarów, mamy możliwość uzyskania zielonej karty. Proces trwa dosyć długo, bo sam wniosek po zainwestowaniu już tych pieniędzy rozpatrywany jest w przeciągu około 2 lat. Na początku jest oczywiście przyznawana na ten okres próbny, kolejnych 2 lat. I po okresie próbnym zamieniana na już tą wizę stałą. Minus tego rozwiązania jest taki, że tracimy tak naprawdę kontrolę nad tymi pieniędzmi. Te umowy, z którymi zapoznawałem się przy centrach regionalnych, one budują takie poczucie informowania inwestora o tym, co się dzieje, udziału w zebraniach, wspólników, akcjonariuszy, prawa głosu i tak dalej, ale w rzeczywistości musimy się przygotować na to, że raczej tracimy tą kontrolę, zawierzamy komuś, sprawdzamy tą osobę. Zresztą, gdy nasz klient inwestuje w takie centrum regionalne, pracujemy najpierw z detektywem, aby sprawdzić, czy ta spółka rzeczywiście istnieje, czy już ma jakieś inwestycje wykonane, czy jest wypłacalna, czy jest na jakiejś czarnej liście, powiedzmy.
Czyli bardziej takie kupno sobie po prostu takiego pobytu i trochę
tak
takiego,
można to nazwać.
I duże ryzyko, co z pieniędzmi. Nie?
Trochę nadużywali tego Chińczycy, tego programu, no i dla nich ten okres rozpatrywania wniosku o przyznanie tej wizy inwestorskiej jest nie 2 lata, a nawet do 5.
Jarku, no to Kończąc, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, bardzo merytoryczną. Chciałem Cię zadać też standardowe pytanie, czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom?
Tak, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, osobą indywidualną, która chce zainwestować w rynek amerykański, nie rób tego bez sprawdzenia rynku. Poleć najpierw, zobacz jak wygląda okolica, poznaj ludzi, zapoznaj się z zwyczajami lokalnymi, dopiero wtedy wykładaj pieniądze na to, aby dokonywać tam inwestycji. Najpierw rozpoznaj się poważnie w rynku i nie spędź jednej, dwóch, trzech nocy, spędź kilka tygodni, żebyś wiedział, jak dane miejsce wygląda, jak dane miejsce działa.
Tak, zanim powierzysz pieniądze, bardzo mądre słowa. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do zobaczenia wkrótce.
Dziękuję.
Życzę Ci dalszych sukcesów i kancelarii, także wszystkiego dobrego.
Dzięki. Dziękuję i dziękuję za zaproszenie.
Dzięki.
Dzięki.